Podróżnik wyczynowy swoje wyprawy wielokrotnie relacjonował na antenie Polskiego Radia. Narciarz, polarnik oraz przewodnik na górskich rzekach Alaski i Kanady. Na nartach przez 3 miesiące przeszedł syberyjską rzekę Kołymę. W temperaturze minus 50 stopni przepłynął samotnie pontonem, największą i najniebezpieczniejszą rzeką Alaski, Yukon. Spłynął w kanu rzeką Mackenzie i największą rzeką Syberii, Lenę. Dokonał wielkiego trawersu Ameryki Południowej, pokonując 700 km na rowerze, następnie 6 tysięcy km w kanu oraz 80 km biegu. A w marcu 2016 roku za przepłynięcie Amazonki w kanu solo na dystansie 5573 km otrzymał oficjalnie World Records Guinness. Rekord, który za sprawą licznych kontrowersji do dziś jest analizowany. Dziś łączymy się z Marcinem Gienieczką. Witaj, Marcinie.
Witam serdecznie. Takie wprowadzenie bardzo mocne, aż się zawstydziłem, powiem szczerze. Jakoś tak niezręcznie mi się tak poczułem.
Ale dlaczego to wszystko o tobie?
Aż mi się to nie spłaciło.
Ale to wszystko o tobie, czy nie? Gdzieś skłamałam?
No tak, niestety to jest prawda. No.
jeszcze wielu rzeczy, proszę Państwa, tak naprawdę nie dopowiedziałam. No właśnie, twoja droga do sukcesu okazała się być bardzo wyboista, ale nie tracisz ducha sportowego i walczysz dalej.
Tak, zgadza się, bardzo to ładnie ujęłaś, uplastyczniłaś. Tak, no moje życie to wzloty i upadki, padnij, powstań, można powiedzieć tak po żołniersku, ale tak, no nie tracę ducha swoich marzeń, wyobraźni, realizacji projektów. Czasami się one w 100% realizują, czasami w 50% się realizują, a czasami się wcale nie realizują. No ale jakbyśmy wszystko wiedzieli, że się to tak realizuje, no to powiem ci, no byśmy chyba byli mało satysfakcjonowani. No zobaczcie, jak długo próbowano zdobyć K2 zimą. Próbowano od 1980 roku, od Andrzeja Zawady, aż pewnego dnia przyszli Nepalczycy, mieli piękną pogodę i zdobyli ten szczyt. Tak też wygląda to w eksploracji. No różnie to bywa. Tak. I są też ekstremalne rzeczy z dnia na dzień w Polsce.
Dokładnie. I rzeczywiście, no tak jak powiedziałeś przy K2, bardzo często przy tej eksploracji potrzebny jest po prostu też ten łód szczęścia. Jednak, żeby zrozumieć cokolwiek z twojej historii, najpierw trzeba ją po prostu poznać. Więc zacznijmy od twojej miłości do adrenaliny. To słabość do niej ukształtowała chyba twoje życie. Do tego stopnia, że nie ma podróżowania bez sportu, ale też nie ma sportu bez outdooru.
Tak, to prawda. Można powiedzieć, od 7 roku życia uprawiałem sport. Grałem w tenisa stołowego, grałem później w drugiej lidze w tenisa stołowego. Miałem kontuzję kolana. Nawet nie ukrywam, jak gdzieś tam miało się lat 14, 16, kiedy ciało dla sportowca takiego, można powiedzieć, gdzie myśli się głową, gra się ręką, a wszystko zależy od nóg, bo taka jest definicja uprawiania tego sportu, tenisa stołowego. Gdzieś tam miałem kontuzję i gdzieś te marzenia jakoś się ze sportem takim wyczynowym gdzieś ulotniły. To były czasy Andrzeja Grubby, Leszka Kucharskiego, pamiętam zgrupowania w Centralnym Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Cetniewie, podpatrywanie to wszystko, AZS AWF Gdańsk, to tam właśnie był, można powiedzieć, zalążek tenisa stołowego, ale gdzieś ta kontuzja mi spowodowała, że te marzenia się jakoś utopiły wówczas takiego sportu, można powiedzieć, na parkiecie. No ale później zrodziło się coś innego, organizm odpoczął, nie wiem, jakoś się może, nie wiem, zmartwychwstał, o tak. I po roku czasu, jak miałem lat 18, wsiadłem na rower i zacząłem bardzo dużo jeździć na rowerze, tak wyczynowo, można nawet powiedzieć. No i później robiłem taką wyprawę rowerową dookoła Polski na czas, rowerem. No i tak się później zaczęło, ale nie zmienia to faktu, że sport jest mi bardzo bliski. Nie ma tego, tak jak to powiedziałaś, musi być sport związany z podróżami. Nie wyobrażam sobie tego. Nawet nie interesuje mnie i to, mówiąc tak powierzchownie, nie podnieca mnie to jako od strony eksploracyjnej, żeby nie było tego wysiłku takiego totalnego, sportowego.
Sport, jak właśnie sam wspomniałeś, jest obecny w twoim życiu od dziecka. Karaty tradycyjne, tenis stołowy. Potem, gdy jednak skończyłeś 18 lat, zaczęła się przygoda właśnie z tym ekstremum. Czy po tych 25 latach flirtowania z ryzykiem, przed kolejnym wyzwaniem wciąż czujesz to szybsze bicie serca i przyjemne ściskanie w żołądku?
Powiem ci, Agata, że ja myślałem, że to jakoś się ulotni. Jakoś ten czas bije. Mam dwóch synów, 10 i 12 lat, Igor i Leon, też uprawiają sport. piłka nożna, bardziej chyba dochodowy.
To na pewno.
I Lewandowski i te sprawy. W każdym bądź razie zmierzam do tego, że urodzili się chłopcy moi, to myślałem, że po prostu jakoś ta adrenalina odejdzie, jakoś się odkocham, a wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie, po prostu chłopcy jak są, to ja mam jakiś taki podwójny bodziec, żeby realizować i żeby odnosić jakieś sukcesy, chociażby jako wyznacznie, jako tata.
Ale bo wiesz, jak tego... się zostaje rodzicem, to często ludzie mają też takie myśli, że mają takie poczucie obowiązku, odpowiedzialności też, nie tylko za życie właśnie tego drugiego człowieka, dziecka, ale też swoje, bo wiedzą, że są jedynym opiekunem, prawda, tego małego człowieka i może tak. Dlatego też bardzo często rezygnują właśnie z takich ekstremalnych historii.
Powiem tak, ja jestem osobą, nie ukrywam tego, zresztą każdy, kto mnie zna, to wie, dość udochowioną. Jak Jan Paweł II w 86 roku na Westerplatte powiedział, żeby nie dezerterować od własnych celów, od własnych marzeń. I każdy z nas w życiu znajdzie swoje Westerplatte. I ja też w życiu znalazłem swoje Westerplatte. I teraz, jak ja bym to zdezerterował od tego, to myślę, że nie byłbym takim wyznacznikiem dla swoich synów. Oczywiście myślę też nie w takich egoistycznych aspektach, bo też trzymam się, że jakiś dzielny człowiek myśli o sobie na końcu, ale no chciałbym też cały czas pokazywać nie tylko im, ale też robię dużo spotkań z młodzieżą, współpracuję z młodzieżą, żeby pokazywać te realizacje tych wszystkich marzeń, że trzeba być wiernym do końca i życie to padnie i powstań, tak jak to powiedziałem. Aczkolwiek chcę powiedzieć jedno też, bardzo ważne stwierdzenie, że jak oni się urodzili, to bardzo mi zależy na zrealizowaniu, tak jak kiedyś Arthur Heiser powiedział. Dla mnie góra jest po to, żeby wejść i szybko zejść. I to jest piękne, co on powiedział, bo to jest też aspekt
sportowy. A jak to rozumiesz? Jak ty to rozumiesz właśnie?
Ja to rozumiem to tak, że na przykład teraz robię takie wyprawy, robiłem takie wyprawy bardzo sportowe. Ja układam na przykład sobie tabelkę, przykładowo przejścia Antarktydy albo, nie wiem, ścigania się na rzece Yukon. Rzeka Yukon jest dziką rzeką. Tak samo rzeka Mackenzie. Meandry, przyspieszenie, zwałki na rzece. Ale wszystko to obliczam i od punktu do punktu się ścigam sam ze sobą, ale tylko dlatego, żeby jak najszybciej wrócić do swojej rodziny i do swoich chłopców. I to mnie bardzo mocno nakręca, po prostu ściganie się samym ze sobą jednocześnie daje mi taką adrenalinę, żeby szybciej wrócić i zakończyć tą sprawę.
Ale to
i
też wtedy... jest chyba świetna motywacja do przetrwania po prostu, żeby ci się tak, nic nie stało.
Tak.
Czyli
tak,
gdzieś tam wtedy... w odpowiednim momencie też może ci się zapalić czerwona lampka, bo wiesz, że masz do kogo wracać.
Tak, to prawda, ale chcę też powiedzieć jedno, że wtedy daję sobie taką motywację, żeby szybko wrócić, ale jednocześnie, kurczę, być cały czas też wierny temu, co robię, czyli realizować to. Czyli szybko wrócić, osiągnąć cel i być usatysfakcjonowany. I aspekty sportowe wtedy się budzą, co nie? Takie rywalizacja. No bo rzeka Yukon, czy tam się rywalizowało, na górskich rzekach startowałem. Zająłem drugie miejsce w wyścigu Yukon 1000. Bardzo dzika rzeka i dzikie, no i bardzo duże przedsięwzięcie było. Więc no to też takie były bodźce, ale też takie, jak robię teraz projekty, jak byłem teraz na Svalbardzie, taki robiłem projekt treningowy faktem, no to też miałem taką tabelkę ułożoną i wiadomo, że w takich górach, gdzieś w Arktyce, plany, kiedyś mi mój mentor żeglarstwa powiedział, plany są dobre dla architektów. I powiedział tak, ja sobie zaplanowałem taki plan od jednego punktu do drugiego punktu, 20 kilometrów, 20 kilometrów, 20 kilometrów. I tak realizowałem, ale pewnego dnia przyszła burza śnieżna. I po prostu musiałem, jak to mówią, no przeczekać tą burzę. Ale strasznie mnie bolało w brzuchu, że po prostu ja siedziałem i marnowałem ten czas. Ale niestety musiałem to przeczekać. I ta tabelka cała mi się po prostu pochrzaniła. I później znowu jakby nakręciłem się, żeby znowu rywalizować. Więc to takie ściganie, one może być zgubne, bo wtedy się włącza taki aspekt stricte takiego sportowca na bieżni, a w outdoorze nie ma takich zasad, bo to trzeba myśleć, przemyśleć. Tam gdzieś rzeki wyleją, tam coś, nie wiem, szczelina jest, coś przejść. No nie ma takiego stricte, takiego sportowego biegu, jak na przykład na bieżni gdzieś tam, albo maraton, nie wiem, albo na przykład, nie wiem, ultramaraton gdzieś w górach.
No na pewno te sporty ekstremalne uczą cierpliwości człowieka i pokory.
Tak.
Jesteś chłopakiem z Mazur, co chyba bardzo określiło też te twoje życie, także zawodowe, bo na co dzień pracujesz na statku jako bosman, tak?
Tak, można tak powiedzieć, tak. Kończyłem kursy wszystkie w szkołach morskich, też skończyłem dziennikarstwo, też jakieś powiązania, to wszystko było ze światem, żeby wyjeżdżać, co nie? Żeby wyjeżdżać, poznawać, to statek mi daje takie możliwości, takiego outdooru, ale i również takiego niekorporacyjnej pracy, tylko takiej trochę fizycznej, gdzie jednocześnie zatęsknię za swoimi projektami, zatęsknię za różnymi innymi rzeczami, ale jednocześnie nie ukrywam, jakiś tutaj mam wysiłek. No i też rygor taki psychiczny, który mi tam gdzieś tam pozwala unormować później, no, swoje myśli gdzieś tam robiąc projekty. Mówię tutaj na przykład o jakimś po prostu, no, takim srogim kapitanie, czy podejście takie.
Czyli
no,
taka dyscyplina, żołnierze. Nie? Dyscyplina.
Tak, taka dyscyplina, tak.
No właśnie, mimo tych przeciwności i dziś byśmy po prostu powiedzieli takiego hejtu, wciąż masz w ten zapał do działania i tak jak często powtarzasz, padnij, powstań. To jest chyba kluczowe, jeżeli chodzi o osiągnięcie jakiegokolwiek celu w życiu, bo to tak naprawdę nie dotyczy tylko sportów ekstremalnych, bo takie kłody pod nogi życie nam kładzie na co dzień.
Tak, i moja książka Zatańczyć z Amazonką, która wyszła w zeszłym roku i muszę się to pochwalić, jest jedną z lepszych książek sportowych, a pod koniec roku będzie też wydana w Wielkiej Brytanii, tłumaczona. Ja chcę to powiedzieć jedno, że ona się kończy, znaczy jest taki na rewersie taki napis, że pewnego dnia dowiadujemy się, że jesteśmy chorzy na raka i większość ludzi myśli, że to jest koniec, ale po wielu chemioterapiach okazuje się, można raka pokonać, można różne przeciwności pokonać i do tego zmierzam. Zmierzam do tego, że są różne sytuacje ekstremalne w naszym życiu, bardzo trudne. Wrócę znowu do słów Jana Pawła II, żeby po prostu w życiu nie dezerterować, bo wtedy się uaktywnia. Albo jesteśmy prawdziwymi ludźmi, takimi z eksploracji, którzy naprawdę kochają to, co robią i robią to, co kochają i są wierni temu, dzieląc się tym wszystkim z innymi, albo po prostu odkładają to i po prostu no, robią co innego. Ja jestem wierny temu i mimo różnych przeciwności losu ze strony międzyludzkiej, bo no niestety, muszę to powiedzieć, tam gdzie ludzie, tam i zawiść różnego rodzaju gry, czasami niezrozumiałe dla wielu ludzi. Ludzie przeczytają jakiś lead, jakiś news, jakiś link, wyrabiają sobie jakąś taką historię swoją i później ten człowiek, który całe życie i tak udowadnia swoimi projektami i rywalizacją, musi znowu zmierzyć się z rywalizacją z dnia na dzień. I to, do czego zaczynałem właśnie, że życie z dnia na dzień, nie tylko w Polsce, w różnych innych też miejscach na ziemi, jest czasami bardziej ekstremalne niż te w outdoorze, bo tam liczy się świt, zmierzch, jedzenie, nawigacja, te chyba podstawowe, te wszystkie tego. A tutaj jest wiele, wiele dżungla miejska i wiele innych ekstremalnych rzeczy. No tak. Ale tak, miałem problemy z hejtem i tam no, z ludźmi, no, którzy no, dużo mi no, zrobili przykrości.
Tak, najłatwiej uderzyć przecież w naszą psychikę. Dziś łączymy się z Marcinem Gienieczką, podróżnikiem, wyczynowcem. Za chwilę przeniesiemy się na zamarznięte wody Kołymy. Proszę.